Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, zajmę Państwu chwilę tym tematem, czyli tematem ropy naftowej, a właściwie usytuowaniem Rosji w obliczu nadchodzących zmian, to znaczy właściwie nie nadchodzących, a już zaistniałych zmian. A właśnie dlatego, żeby Państwu wykazać dwie rzeczy. Żeby Państwu pokazać i wykazać kilka spraw. Po pierwsze, chciałbym pokazać Państwu, że tak naprawdę w kwestii ropy naftowej nie jesteśmy my, konsumenci, ostateczni konsumenci produktów ropy naftowej, nie jesteśmy w ogóle brani pod uwagę. My mamy płacić i milczeć. Po drugie, że to wielcy tego świata, czyli głównie międzynarodowe żydostwo, które steruje rynkiem ropy naftowej, jest beneficjentem wszelkich zmian cenowych na rynku ropy naftowej i żadne inne względy nie są brane pod uwagę. Po trzecie, że bardzo często nasz polski punkt widzenia na Rosję niekoniecznie jest do końca prawdziwy, znaczy my byśmy chcieli, a ja w szczególności, aby Rosję szlak trafił możliwie szybko, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, najlepiej równolegle ze Stanami Zjednoczonymi, a może jeszcze szybciej, bo jest zbyt blisko. No ale niestety to moje wishful thinking, czyli pobożne życzenia, to są pobożne życzenia i wygląda na to, że nic takiego w najbliższym czasie się nie zdarzy. Bo zgoła jest inaczej, przynajmniej odporność, jak twierdzi Financial Times w tym przypadku, Rosji na zmiany cen jest duża. Po kolejne, chciałem zwrócić Państwa uwagę tym tekstem, który za chwilę Państwu zaprezentuję z niemieckiego portalu dla Polaków The Interia, za, jak powiedziałem, Financial Timesem, że robienie nam wody z mózgu to jest ulubiony sposób ludzi, którzy prezentują sprawy trudne lub czasami nawet bardzo trudne, sprawy ekonomiczne, makroekonomiczne na rynku światowym, no w końcu Financial Times takim centrum światowej informacji gospodarczej bez wątpienia jest jednym z centrów, bo bez wątpienia Bloomberg jest najważniejszy. Czy ja tego chcę, czy nie chcę, czy mi się to podoba, czy nie, tak jest. Więc robienie nam wody z mózgu to jest rzecz bardzo popularna, znaczy standardowa, powiedziałbym nawet. Pokazywanie pewnych trendów tylko z punktu widzenia amerykańskiego jest jakby oczywiste. To jest kolejny punkt, który chciałbym Państwu pokazać. Myślę, że to na razie wystarczy. A więc do rzeczy. Financial Times z 12. Rosja jest przygotowana na długą wojnę cenową na rynku ropy. No właśnie. Jak będzie. Elit tego artykułu. Rosja jest obecnie znacznie lepiej przygotowana do wyjścia obronną ręką z dużego spadku cen ropy naftowej, a wojna cenowa z Arabią Saudyjską pomoże jej wyeliminować z rynku amerykańską ropę z łupków, napisał w czwartek Financial Times. No więc do pewnego stopnia tak, natomiast tutaj to jest zdanie warunkowe. To, że Rosja zapewne, być może jest lepiej przygotowana do wyjścia obronną ręką z dużego spadku cen ropy naftowej, to pierwsze stwierdzenie warunkowe, ja twierdzę warunkowe, to co to znaczy lepiej przygotowana. No. trzeba wymienić elementy tego przygotowania. Tam oczywiście w tekście jest powiedziane o jednym czy dwóch, ale to dalece nie wszystko. I teraz druga część tego zdania, a wojna cenowa z Arabią Saudyjską pomoże im wyeliminować z rynku amerykańską ropę z łupków. To jest prawdopodobne, ale słowo pomoże jest zdecydowanie warunkowe. Może pomoże. O. I zajmijmy się tym tekstem, a największym, znaczy głównym zdaniem, które ma nas ustawić jakby w tym artykule, jest pierwsze zdanie wyboldowane takimi czcionkami, że myślę, że to jest Z20 przynajmniej. Numer 20. No i teraz to właśnie zdanie. Rosja uzbrojona w kufer rezerw walutowych 570 miliardów dolarów, zmienny kurs walutowy i gospodarkę, może przetrwać najostrzejszy spadek cen ropy. No ja myślę, że ten pan, który to opisał, lub ta pani, pewnie pan, ale jakiś analityk, jest rusofilem. No i to cały artykuł jest taki właśnie rusofilski. To ciekawe, bo właśnie to jest Falunusz Times. Dobrze, jak ocenia, i cytuję, jak ocenia Igor Sieczyn, najpotężniejsza osoba w rosyjskim sektorze naftowym, zaufany człowiek prezydenta Władimira Putina i architekt decyzji o odsuwaniu się przez Rosję z paktu z Arabią Saudyjską, ograniczającego produkcję, nie był ani trochę zaniepokojony podziałkowym spadkiem cen ropy o 30%. No, gdyby tak było, to znaczy, że pan prezydent Putin powinien byłby go odwołać następnego dnia. On musiał być zaniepokojony. To naprawdę był bardzo zaniepokojony, ale przecież to nie o to chodzi, żeby pokazywać człowieka numer jeden z rosyjskiego sektora naftowego. Dokładnie, znaczy, żeby pokazywać, to chodzi o to, żeby pokazywać tego Sieczyna jako kolejnego samca alfa po prezydencie Putinie. Cytuję dalej. Rosja uzbrojona w kufer rezerw walutowych 570 miliardów, zmienny kurs walutowy i gospodarkę, tak, gospodarka Rosji przecież jest potężna, może przetrwać na ostrzejszy spadek cen ropy naftowej od 1991 roku, dłużej niż konkurencyjni producenci, tacy jak Arabia Saudyjska i co najważniejsze, amerykański przemysł łupkowy. Pisze Financial Times. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie odnieść się do tego, dlatego że gdybym był bardzo mocno pijany, co mi się nie zdarzyło już chyba ze 20 lat, może więcej, ale gdybym był bardzo mocno pijany, to nawet wtedy powiedziałbym, że pierdolicie Hipolicie. Albowiem no, trzeba być niedorozwojem, żeby powiedzieć, że Rosja jest uzbrojona w gospodarkę. Owszem, Rosja może być uzbrojona w 570 miliardów dolarów rezerwy. Może mieć uzbrojona w zmienny kurs walutowy, ale to jest, powiedzmy sobie, już standard na świecie. Ale w gospodarkę? Przepraszam bardzo. Coś na ten temat wiem, więc pozwolę sobie nawet tego nie komentować, bo to po prostu jest żenujące. Tak jak powiedziałem, rusofilstwo aż wyłazi temu człowiekowi z głowy jak słoma z butów. Cytuję dalej. Amerykańscy producenci ropy z łupków, uzależnieni od wysokich cen i dobrej woli inwestorów, dofinansowania modelu biznesowego, który wymaga stałych wydatków, byli w ostatnich 4 latach ogromnymi beneficjentami współpracy Rosji z OPEC. W tym czasie produkcja amerykańska wzrosła ponad 4,5 miliona baryłek dziennie, o ponad, zmniejszając udział Rosji i Arabii Saudyjskiej w światowym rynku. Do lutego tego roku udział USA w światowej produkcji wzrósł o 4 punkty procentowe, zaś łączny udział Arabii Saudyjskiej i Rosji spadł o 3. Wyjaśnię. Proszę Państwa, no dobrze, dalej. Jak pisze dalej, odwrócenie tego trendu było głównym celem Kremla, czyli chodzi o spadek udziałów w światowej produkcji ropy. Gdy decydował się odrzucić sugestię Arabii Saudyjskiej, by w celu podtrzymania cen ograniczyć produkcję, a w porównaniu do poprzednich załamań cen rynku, tym razem Rosja jest dobrze przygotowana. I cytuję dalej Financial Times. Tutaj się cytuje Financial Times. Od 15 roku, kiedy poprzedni wielki krach naftowy i szereg zachodnich sankcji nałożonych po inwazji na Krym miały doprowadzić kraj do recesji, Moskwa zrestrukturyzowała gospodarkę, aby uczynić ją bardziej stabilną i odporną. Węglowodory nadal stanowią 40% dochodów budżetowych Rosji w 2019 roku, a wysiłki dywersyfikacyjne były nieskuteczne. Jednak decyzja Moskwy o postawieniu w ciągu ostatnich sześciu lat stabilizacji ponad wzrostem, głównie kosztem dochodów ludności, oznacza, że Rosja jest w lepszej sytuacji do przetrwania obecnego wstrząsu, pisze Financial Times. Więc ja chciałbym, abyście Państwo przeanalizowali ten akapit, ponieważ on jest tak bezsensowny, że właściwie trudno się dziwić, że w ogóle taki tekst przeszedł, że on został upubliczniony. Moskwa zrestrukturyzowała gospodarkę. Ale następny akapit mówi już o czymś dokładnie innym. Węglowodory nadal stanowi 40% wysiłków budżetowych Rosji, dochodów budżetowych Rosji, a wysiłki dywersyfikacyjne były nieskuteczne. Czyli co? Czyli nic się nie zmieniło, ale jednak zrestrukturyzowała gospodarkę. No przepraszam bardzo, to na czym polega to zrestrukturyzowanie gospodarki, skoro węglowodory nadal stanowią 40% dochodów budżetowych? Znaczy, ja rozumiem, że przerzucenie problemów na ludność zawsze było w Rosji jakby standardem. Natomiast to świadczy tylko o słabości państwa, a nie o jego sile. I o lepszej pozycji do przetrwania obecnego wstrząsu. To czy dokładnie tak samo a Financial Times mówiłby o wysiłkach Downing Street 10, gdyby to właśnie premier Johnson zdecydował się na przerzucenie na barki Brytyjczyków ciężaru wojny jakiejkolwiek, walutowej załóżmy, ze światem? Finansów? Tak to by było? Naprawdę to jest żałosne. A cytuję dalej. Wyjaśnia Financial Times, że rosyjski poziom opłacalności produkcji spadł do 42 dolarów za baryłkę z około 100 dolarów za baryłkę 10 lat temu, a kraj przez ostatnie 2 lata osiągał nadwyżki budżetowe. Może jeszcze skończę ten akapit, bo to jest niesłychanie ważne. Co najważniejsze, w 2017 roku zaczęto przekierować nadwyżki dochodów z ropy naftowej do Narodowego Funduszu Majątkowego. Ministerstwo Finansów zapewniło w poniedziałek, że dzięki tym rezerwom Rosja może funkcjonować, jeśli ceny przez następne 60 lat będą na poziomie 25-30 dolarów za baryłkę. No i teraz przeanalizujmy. Pierwsze zdanie. Rosyjski poziom opłacalności spadł ze 100 dolarów na baryłkę do 42 dolarów na baryłkę. A kraj przez ostatnie 2 lata osiągał nadwyżki budżetu. No ja bardzo chciałbym, żeby mi ktoś wyjaśnił, na czym polega na czym polegało czy po nas polegał spadek opłacalności produkcji z 42 do 42 dolarów baryłkę ze 100, a skoro nic się nie zmieniło. No bo, przepraszam, co się niby miało zmienić? To rurociągi, które były dziurawe, że wystarczyło młotkiem. Część naprawdę tak wygląda. Część rurociągów rosyjskich a wystarczy uderzyć młotkiem, żeby zaczęła się lać ropa. I to nie jest moje zdanie, to nie jest moja opinia. Ja o tym słyszałem wielokrotnie z ust ludzi, którzy się na tym znają, którzy wiedzą, co mówią. Po prostu Rosjanie, jak wybudują już jakiś rurociąg, to go zostawiają. Zostawiają, aż się zdekapitalizują. Aż się po prostu rozleci, aż się nie da pompować ropy, bo każde ciśnienie rozrywa rurociąg. I tak było przez dziesiątki lat i niewiele się zmieniło, bo nic się nie mogło zmienić. A ja doprawdy nie pojmuję, w jaki sposób można zmienić tak drastycznie opłacalność produkcji ze 100 dolców do 42, a biorąc pod uwagę, znaczy biorąc pod uwagę chociażby fakty, gdyby tak było, gdyby tak świetnie było, jak tutaj piszą w tym Financial Timesie, to dlaczego siła Syberii na przykład, czyli rurociąg, który ma doprowadzić ropę do Oceanu Atlantyckiego, do Oceanu Spokojnego, przepraszam, a w dużej części, ale już doprowadza ropę jakiejś tam skąpej ilości, a jednak do Chin, budowany jest z takim ogromnym trudem. Z takim ogromnym trudem. Dlaczego dochodzenie do pełnej zdolności przesyłowej tego rurociągu zajmie Rosji rok, może dwa, tego nikt nie wie. Skoro jest tak pięknie, możecie mi Państwo to wyjaśnić. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli ktoś, nawet ktoś taki jak ja, ktoś się nie zajmuje na co dzień sektorem naftowym, ale podstawową bazę danych na temat ropy naftowej, szczególnie w Arabii Saudyjskiej, ma. To znaczy ta wiedza polega na tym, iż w Arabii Saudyjskiej nawet nie trzeba specjalnie się przepraszam, kłopotać, żeby wydobyć tą ropę naftową. Ona po prostu jest na wyciągnięcie ręki. Natomiast w Rosji to są gigantyczne odległości. To są bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne. To są bardzo nieciekawe tereny, przez które to musi przechodzić. Słowem, no nie ma porównania z możliwościami rosyjskimi. Obiektywnie, naprawdę obiektywnie. Nie ma porównania z możliwości rosyjskich pozyskiwania ropy naftowej z jakichkolwiek złóż z możliwościami Arabii Saudyjskiej. Nie ma. I nie będzie nigdy. I po prostu nigdy nie będzie. To są dwa różne światy. Więc takie bzdury, jakie tutaj się mówi na temat porównania możliwości rosyjskich z saudyjskimi, no to jest... Ja rozumiem, że kretynów nie sieją, sami się rodzą, że można, że coraz więcej jest tych kretynów, że i to w dodatku z dyplomami, i w dodatku jeszcze z tytułami naukowymi, więc można im wciskać dowolny kit. Ale ja na całe szczęście nie mam tytułów naukowych, a uczelnię skończyłem kilkadziesiąt lat temu, więc jeszcze porządną. I mam porządną wiedzę ugruntowaną. A między innymi na temat tego, jak wygląda w Rosji, głównie na Syberii, stan tego sektora naftowego i jak to się ma nijak się ma do tego, jak wygląda to w Arabii Saudyjskiej. To są zupełnie inne światy. To tak jakby porównać poziom życia w Nigerii do poziomu życia w Francji czy w Wielkiej Brytanii. I teraz jeszcze dochodzi do tego ropa złupku. Cytuję. Financial Times zwraca uwagę, że amerykański sektor łupkowy natomiast jeszcze przed załamaniem cen ropy naftowej w tym tygodniu borykał się z trudnościami, z rosnącym zadłużeniem, niezadowoleniem inwestorów, rosnącym ryzykiem bankructwa i perspektywą spowolnienia produkcji, wzrostu produkcji. To powoduje, że według analityków amerykański sektor łupkowy będzie miał problemy, nawet jeśli ceny utrzymają się na niskim poziomie przez zaledwie 6 do 12 miesięcy. I teraz, proszę Państwa, był czas, kiedy to skomentuję, oczywiście to jest koniec artykułu. Był czas, kiedy się mocno interesowałem ropą z łupków, tak, gazem z łupków i ropą z łupków. Tutaj w tym akapicie prawda jest pomieszana z kłamstwem. Jak zwykle w przypadku tych łobuzów, którzy piszą artykuł z tezą. Otóż chodzi o to, że bo tutaj to jest artykuł, który jest rusofiński i antyamerykański z kolei. To, że jest antyamerykański, to dla mnie rybka, tak samo jak rusofiński też rybka. Ja po prostu oceniam go obiektywnie i ani jeden fakt, ani drugi mnie nie rusza. Otóż amerykański sektor łupkowy na pewno ma problemy. O tych napisał. Rosnące zadłużenie, niezadowolenie inwestorów, rosnące ryzyko bankructwa, perspektywa spowolnienia wzrostu produkcji. Tak, albowiem to jest sektor pozyskiwania ropy naftowej bardzo kapitałochłonny. W przeciwieństwie na przykład do ropy z Arabii Saudyjskiej, która jest na wyciągnięcie ręki. Nawet w przeciwieństwie do rosyjskiej, gdzie są z kolei bardzo duże, nie tylko, znaczy to nie jest na wyciągnięcie ręki, ale to są duże zasoby i wprawdzie kapitałochłonne trzeba dużo zainwestować, żeby się do nich dobrać, ale jak już się do nich dobierze człowiek i przetransportuje, no ale przetransportować trzeba wszędzie, prawda? A w szczególności w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, a w Rosji to już zupełnie. Więc w Stanach Zjednoczonych jest dużo prawdy w tym, że ten sektor, nie wiem czy jest na etapie załamywania się z powodu załamania cen ropy naftowej, ale na pewno będzie miał istotne problemy. Tam, z tego co ja pamiętam, to jeszcze 2-4 lata temu barierą opłacalności dla amerykańskiej ropy z łupków to było chyba $35 za baryłkę. No teraz to już jest mniej. Ja oczywiście nie mam pojęcia, jak sobie poradzą z tym problemem te koncerny, które wydobywują tą ropę w Ameryce. Ale coś mi się wydaje, że pan Donald Trump nie pozwoli tym wielkim swoim nafciarzom a szczególnie lobby żydowskiemu, które zainwestowało w to gigantyczne pieniądze na to, żeby od tak sobie poszli z torbami. Coś mi się wydaje, że to jest nierealne. No ale przecież ja tylko jestem pilchem, co to jest. Przecież tutaj jakiś tam facecik z Londynu pisze to, niejaki Niedziński, więc on tam na pewno 10 razy wie lepiej niż ja. Natomiast ja myślę sobie, że to nie będzie tak, jak on tam pisze, że amerykański sektor łupkowy na pewno będzie miał problemy. Natomiast bez wątpienia również ostanie się, po prostu się ostanie. Z większymi lub mniejszymi problemami będą przejęcia lobby żydowskie, które zainwestowało w ten sektor, nie pozwoli na to, żeby kura nosząca, no w tej chwili może nie takie złote jajka, może już tylko z jajka z węgla, ale jednak nie pozwoli, aby to wszystko padło, albowiem teraz mamy problemy, ale za rok, za dwa za trzy tych problemów nie będzie i znowu pojawi się, znowu będą złote jajka. Więc tu się nie myśli kategoriami tam kilku miesięcy, czy pół roku, czy roku nawet. Nie. Jak żydostwo międzynarodowe zainwestowało, podejrzewam, setki miliardów dolarów w ten interes, to nie po to, żeby tak sobie odpuścić przy pierwszej nadarzającej się okazji. Nie, na pewno nie. Poza tym, jak powiedziałem, pan Trump bez wątpienia swoich żydowskich przyjaciół nie opuści w biedzie, więc już on znajdzie sposób na to, żeby mieli się dobrze. A więc co ja mam do powiedzenia na temat tego artykułu? To jest tak, że jak powiedziałem, z jednej strony jest rusofobiczny, znaczy jest nieprawdziwy. Jest tutaj, gdybym miał oceniać ilość faktów, które są prawdziwe w stosunku do nieprawdziwych, to bym powiedział, że prawdziwych jest jakieś, no może ze 40, ze 35%. Cała reszta jest po prostu, to są falsyfikaty, to są brednie, to są bzdury, to są rzeczy, które są kłamliwe, które są kłamstwem naciąganym mniej lub więcej. I teraz pytanie z Państwa do Państwa może być takie, no a dobrze, Pilku, a dlaczego Ty mówisz o Rosji, o rynku ropy naftowej, skoro to jest chiński kanał informacyjny? A proszę Państwa, to jest bardzo istotne. Proszę nie zapomnieć o tym, że za chwilę rynek chiński wróci do normy. Nie wiem, czy to będzie za miesiąc, czy za dwa, ale wróci. Być może nie do poziomu, który był jeszcze w grudniu 2019 roku, ale myślę, że niewiele niższy to będzie poziom. Będzie to poziom o tyle niższy, o ile świat zachodni i w ogóle świat, nie tylko zachodni, będzie w stanie zaabsorbować produkcję chińską. A proszę pamiętać o tym, że jeśli u nas dzieje się to, co się dzieje, czyli zamiera życie, i ja nie myślę tutaj o półkach sklepowych, bo to jest jakby kolejna sprawa, ale zamiera życie gospodarcze, no bo przepływy towarów i usług są na coraz niższym poziomie z racji tej hecy koronawirusowej w Europie. Jeśli w Ameryce będzie szło to w tym samym kierunku, a podejrzewam, że będzie, bo niby dlaczego nie, tam są podobni ludzie, żyją podobni ludzie. Wprawdzie tam prasa, która jest, jak nie zapomnijcie Państwo, w żydowskich rękach, będzie robiła wszystko, żeby przekonać ludzi, że Ameryka jest zupełnie inna od reszty świata, ale ci ludzie niekoniecznie będą musieli uwierzyć w te zapewnienia. Więc cały kontynent północnoamerykański, podejrzewam, pogrąży się w recesji. W każdym razie wszystko na to wskazuje, że tak będzie. Najlepszym dowodem na to jest stan giełdy amerykańskiej, stan amerykańskich giełd, który bardzo ładnie pikuje, bardzo ładnie schodzi w dół, bardzo mi się to podoba. Więc jeśli tak jest, no to oznacza tylko jedno, że ilość odbiorców chińskich towarów się skurczy. Czyli Chińczycy będą mieli możliwość dojścia do siebie po tym szoku związanym z koronawirusem. Będzie łatwiejszy start, no bo znaczy i łatwiejszy, i trudniejszy, bo będą niższe wymagania, prawda? Nie będzie takiego naporu na towary z Chin, no bo nie będzie bardzo miał kto napierać. Owszem, Azja. Azja, Afryka, Ameryka Południowa, tak, ale powiedzmy sobie, że biorąc pod uwagę potencjał ludności, potencjał siły nabywczej, no to może niekoniecznie, prawda? To nie zastąpi nam, nie zastąpi Chińczykom utraty rynków, częściowej utraty rynku europejskiego, amerykańskiego, kanadyjskiego, amerykańskiego. Więc A więc dla Chin to naprawdę nie jest bez znaczenia. To znaczy cena ropy naftowej nie jest bez znaczenia, albowiem w ogromnej mierze, ja już nie pamiętam jak dużo, ale w ogromnej mierze Chiny muszą importować ropę naftową. Tą ropę naftową importują z kilku kierunków. Jak zwykle jest dywersyfikacja. Azerbejdżan, znaczy w ogóle cała Azja Środkowa, Azerbejdżan, Kirgistan, Kazachstan, Rosja, Birma. To jest i ropa naftowa i gaz ziemny. No i oczywiście Arabia Saudyjska, jasne. Arabia Saudyjska, no plus Katar te gaz. No a gaz jeszcze z Australii. Słowem, te węglowodory, generalnie mówiąc węglowodory, są ściągane z kilku miejsc. Ja myślę, że dla Chin może nastąpić taki moment, w którym Chińczycy zaproponują, nie wiem czy to teraz nastąpi, to byłoby wspaniałe, ale nie wiem czy mają na tyle możliwości finansowe. Chodzi o zaproponowanie Arabii Saudyjskiej i Rosjanom, ja nie wiem, obydwu stronom lub tylko jednej stronie, ale zapewne obydwu stronom, zaproponowanie rozliczeń w juanach. A albowiem Chiny, no, przy swoich olbrzymich zasobach walutowych są no, nieporównanie mocniejszym krajem, znaczy w ogóle tutaj nie ma co porównywać, mocniejszym krajem ekonomicznie niż Rosja i potężniejszym krajem ekonomicznie niż Arabia Saudyjska. Wobec tego Chiny mogą wywierać presję na te obydwa miejsca, aby rozliczały się w juanach. To może być taki moment teraz. Jeśli to oczywiście będzie zależało również od scenariusza wydarzeń. Ja nie jestem Panem Bogiem, więc nie wiem, czy dalej będzie to spadało, czy też się utrzyma na tym poziomie obecnym, tam 30 kilku dolarów za baryłkę, w zależności od gatunku ropy. Ale jeśli będzie spadało dalej, jeśli giełdy amerykańskie będą w dalszym ciągu pikowały, jak pikują, to może się okazać, że nawet te Chiny, które się podnoszą po tym ataku medialnym koronawirusa, medialnym, powtarzam, ataku, a będą w stanie przeprowadzić ten gambit z Rosją i z Arabią Saudyjską, polegający na przejściu na rozliczenia w juanie. No i to dla Amerykanów byłoby ciosem w samo serce, jak Państwo sobie domyślacie. Ciosem w samo serce. Czy to się uda, czy takie zagranie będzie miało miejsce, tego nie wiem, bo gdybym wiedział, to nie siedział tutaj i nie nagrywał tutaj, tylko był gdzieś tam na wyspach Hula Gula i sobie fikał z jakimiś tam dziewczynkami i popijał, załóżmy, coś dobrego na brzegu morza i wsłuchiwał się w szum fal. Ale nie wiem, więc jestem tu i teraz i mogę Państwu sugerować, abyście dobrze się, ci, których interesuje ten temat, abyście dobrze się wsłuchiwali w to, co się na świecie dzieje, ponieważ myślę, że to jest dobry moment właśnie na wykonanie takiego gambitu. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia. Przez Chińczyków oczywiście. Kłaniam się.